Wiadomości w Radiu Maryjan, zapraszam. Wielkie miasta to nie jest miejsce, gdzie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. W Warszawie nie udało się pozyskać elektoratu liberalnego, stwierdził minister Jacek Sasin. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów był pytany na antenie telewizji Trwam o wynik kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryka Jakiego. Wybory w Warszawie wygrał już w pierwszej turze kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, Jaki zdobył około 30% głosów. W ocenie ministra Jacka Sasina na wybory w stolicy należy patrzeć w szerszym kontekście, nie tylko Polski, ale nawet Europy.
Wielkie miasta, stolice to są takie miejsca, gdzie bardzo silne są te prądy lewicowe, lewackie, nawet można powiedzieć liberalne. Również jeśli chodzi o pewne sprawy światopoglądowe, no to ten liberalizm jest często rzeczywiście dużo bardziej obecny niż w społeczeństwach nawet okalających te stolice. I tak samo jest w Warszawie. No, tutaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście ma dużo, dużo trudniej. Ja zresztą myślę, że Patryk Jaki wiele robił, żeby również do tego elektoratu puszczać oko, czy próbować go również pozyskać. Nie udało się to. To wyraźnie widać, że się nie udało. No ten wynik 30%, który uzyskał w pierwszej turze, to jest de facto pewnie poziom poparcia Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
Zjednoczona Prawica wygrała niedzielne wybory w skali całego kraju. Politycy zdobyli większość w 6 sejmikach wojewódzkich. W kolejnych trwają rozmowy z potencjalnymi koalicjantami. Politycy partii rządzącej zwracają uwagę, że ich formacja jako jedyna w tych wyborach samorządowych zanotowała wyraźny wzrost poparcia. PSL stracił połowę wyborców, a PO wraz z Nowoczesną powtórzyła wynik sprzed 4 lat. Dewiacyjne środowiska homoseksualne będą indoktrynować dzieci w szkołach. Akcja środowisk LGBT pod hasłem tzw. tęczowy piątek odbędzie się 26 października w ponad 200 polskich szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że rodzice mogą sprzeciwić się zajęciom, w których uczestniczą ich dzieci, jeśli są one niezgodne z ich wartościami. Resort podkreśla też, że dyrekcja musi uzyskać zgodę rodziców i opiekunów na działalność różnego rodzaju organizacji na terenie szkół. Radosław Brzuska, działacz pro-life, odnosząc się do sytuacji, wskazał, że obecnie mamy do czynienia z ogromną presją homopropagandy.
Jest wprost napisane, że jednym z istotnych ich postulatów jest właśnie wejście do szkół, jest realizacja czegoś, co jest niesłusznie, nietrafnie nazywane edukacją antydyskryminacyjną, a w rzeczywistości oznacza wprowadzanie ideologii, po pierwsze, która fałszywie pokazuje rzeczywistość ludzkiej płci, a po drugie, w odniesieniu do młodych ludzi, jest procesem tak naprawdę demoralizacji.
Do destrukcyjnej działalności środowisk LGBT odniósł się też ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor i założyciel Radia Maryja wskazał, że jest to uderzenie w ducha narodu i niszczenie młodych ludzi.
To jest zniszczenie młodego człowieka. To jest zniszczenie ducha. Każdy człowiek, każde dziecko młody jest ciekawy tych spraw, powiedziałbym, biologii, która jest wyznaczona przez Pana Boga po to, żeby przekazywać życie. Gdzie są odpowiednie władze? W którym kierunku idziemy? Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pilnujmy dobrego wychowania dzieci i młodzieży.
Ojciec Tadeusz Rydzyk dodał, że akcja, jaka odbędzie się w polskich szkołach, jest szokująca w kontekście rocznic, jakie w tym roku przeżywamy. Dyrektor Radia Maryja wskazał tutaj na 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową oraz stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie związków zawodowych działających w PLL LOT dotyczące zabezpieczenia sądowego w sprawie strajku w spółce, poinformował rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki. Dodał, że to kolejne orzeczenie sądu, które przemawia za tym, że strajk jest nielegalny. Wskazał, że w tym procesie prawnym pozostaje jeszcze apelacja. Władze spółki zaapelowały też do tych, którzy się wahają, co zrobić w tej sytuacji, żeby się do strajku nie przyłączali, a 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie może podjąć rozmowy z zarządem, zaznaczono. A już wiadomo, że do strajku nie dołączą związkowcy z NSZZ Solidarność działający w locie. Zachęcał ich do tego OPZZ. Koledzy z Solidarności z lotu podpisali porozumienie, nie popierają strajku i nie uczestniczą w tym sporze. To ich suwerenna decyzja, powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.
koledzy w locie nie przystąpili do tego strajku. Mają do tego prawo. Zresztą proszę pamiętać, że nie ma obowiązku, jeżeli jakiś związek zawodowy prowadzi jakąś akcję, że wszyscy muszą się do tego przyłączyć. Koledzy z Solidarności w locie ostrzegali już wcześniej, że jest poważne zagrożenie, że ten strajk może być nielegalny i że protest może spowodować problemy i kłopoty dla ludzi, którzy wezmą w nim udział, ale nikt tego nie posłuchał. Te głosy zostały zignorowane. A Solidarność, ale nie tylko Solidarność, bo tam jest więcej związków zawodowych, podpisały porozumienie o podwyżkach, podpisały porozumienie dotyczące zmian w regulaminach i zawarły porozumienie i nie są już ani stroną sporu, a tym bardziej nie są stroną strajku.
Środa była siódmym dniem strajku części pracowników z dwóch związków w locie. Uczestnicy strajku dobrowolnie powstrzymują się od pracy. Kilkadziesiąt osób pikietuje na terenie siedziby spółki w Warszawie. Związkowcy domagają się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej jednego ze związków, Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, a także przywrócenie do pracy 67 osób, także dyscyplinarnie zwolnionych. Władze spółki podkreślają, że są otwarte na dialog, a każdy dzień strajku to olbrzymie straty dla PLL LOT. Były minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL i prokurator generalny Andrzej Czuma zeznawał w środę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Świadek był pytany m.in. o to, czy jako szef resortu sprawiedliwości otrzymywał sygnały w sprawie wyłudzeń podatkowych. Polityk podczas przesłuchania zapewniał, że pełniąc funkcję nie miał żadnej wiedzy na temat narastającego zjawiska wyłudzeń VAT-u. Wątkiem, jaki podjęli członkowie komisji, było też pismo dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Krzysztofa Parachimowicza z lutego 2009 roku. W nim prokurator zwraca uwagę na dwa orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie wyłudzeń VAT-u. Andrzej Czuma, odpowiadając na pytania posła Marcina Horały, przewodniczącego komisji, zeznał, że pismo nigdy do niego nie dotarło.
Jakie stosunki świadka łączyły z panem prokuratorem Krzysztofem Parachimowiczem?
Można powiedzieć żadne, bo pan Krzysztof Parachimowicz w trakcie mojego urzędowania nie był pracownikiem prokuratury krajowej. Może był prokuratorem krajowym w prokuraturze krajowej, ale to jest troszkę co innego.
Czy znane świadkowi są okoliczności sporządzenia przez pana prokuratora Parachimowicza pisma z dnia 27 lutego 2009 roku?
Nie przypominam sobie, żeby to pismo do mnie trafiło. Przypuszczalnie, jeżeli by trafiło, dekretowałbym to do prokuratora krajowego, który wiedział, jak zareagować.
Andrzej Czuma funkcję ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego pełnił w 2009 roku. Politycznie jest związany z Platformą Obywatelską. Czuma jest trzecim świadkiem, którego przesłuchała Komisja do Spraw Wyłudzeń VAT. W ubiegły czwartek zezwania złożył jego poprzednik Zbigniew Ćwiąkalski, a we wrześniu na pytania komisji odpowiadał profesor Witold Modzelewski, ekspert podatkowy. Według szacunków w latach 2007-2015 Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił ponad 250 miliardów złotych. Wzywanie do pracy sędziów w stanie spoczynku przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w stanie spoczynku to kolejny etap anarchizacji sądownictwa w Polsce, ocenił profesor i konstytucjonalista Przemysław Czarnek. Odniósł się w ten sposób do działań byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym wezwała do pracy 22 sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku. Okazało się jednak, iż mimo, że do pracy sędziowie się stawili, to jak podaje portal w polityce.pl, sowite odprawy nie muszą być zwrócone, a taką decyzję miała podjąć profesor Gersdorf. Mowa o ponad 3 milionach złotych. Odnosząc się do działań części środowiska sędziowskiego, profesor Przemysław Czarnek podkreślił, że nie ma bezpośrednich skutków prawnych piątkowego orzeczenia TSUE, poza tym, do czego polskie władze zostały zobowiązane, a może to się stać tylko na gruncie ustawodawczym, wyjaśnił.
My prawa Unii Europejskiej przestrzegaliśmy, przestrzegać będziemy. Natomiast nie przestrzegają tego prawa w dalszym ciągu sędziowie, którzy wzywają się do powrotu do sądu i chcą orzekać. Twierdzam, gdyby sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, bez ponownego powołania go przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sądu Najwyższego w stan czynny, orzekał w jakiejkolwiek sprawie przed Sądem Najwyższym i uczestniczył w składzie orzekającym, wydającym takie orzeczenie, to takie orzeczenie kompletnie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, bo byłoby nieważne z mocy prawa, bo nie może orzekać w Sądzie Najwyższym. Sędzia w stanie spoczynku, nie powołany ponownie do tego Sądu Najwyższego przez prezydenta. Więc ogromnie się dziwię, w dalszym ciągu się dziwię tej części tylko sędziów, którzy taką anarchizację wymiaru sprawiedliwości próbują kontynuować.
Wykonanie postanowienia TSUE wymaga stworzenia podstawy prawnej, powiedział z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Trybunał zdecydował w ubiegły piątek o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. Marcin Warchoł oświadczył, że Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej, w związku z tym rząd podejmie odpowiednie kroki prawne w celu wdrożenia nakazów płynących z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 12 listopada tego roku będzie dniem wolnym od pracy, tak zdecydował Sejm większością głosów partii rządzącej. Ma to związek z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada wypada w tym roku w niedzielę. Projekt ustawy o święcie narodowym złożyli parlamentarzyści PiSu. Politycy opozycji wskazywali m.in. na negatywne skutki wolnego dnia dla gospodarki. Podnosili także, że ustawa dzieli Polaków. Poseł Elżbieta Kruk, przedstawiciel wnioskodawców, podkreślała, że projekt wywołuje m.in. pozytywne skutki społeczne.
11 listopada jest zwyczajowo dniem wolnym od pracy. Uczynienie dnia 12 listopada tego roku wolnym nie wpłynie zatem istotnie na wzrost gospodarczy w porównaniu do lat poprzednich. Tym bardziej nie będzie miał długookresowego wpływu na procesy gospodarcze. Projekt natomiast wywołuje niewątpliwie pozytywne skutki społeczne. Wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić przedłożony projekt ustawy i ustanowił w dniu 12 listopada Święto Narodowe, które będzie dniem wolnym od pracy, co pozwoli Polakom na godniejsze uczczenie jubileuszu odzyskania niepodległości.
12 listopada nie będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu. Tego dnia mają pracować także publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Parlament Europejski chce, żeby w budżecie Unii Europejskiej na 2019 rok przeznaczono więcej na migrację, innowacje i ludzi młodych. W środę przyjął rezolucję, zgodnie z którą chce, żeby zobowiązania na przyszły rok ustalono na ponad 166 miliardów euro, a płatności na 149 miliardów 300 milionów euro. Za priorytety uznano zrównoważony wzrost, innowacje, konkurencyjność, bezpieczeństwo, zwalczanie przyczyn migracji i walkę ze zmianami klimatu. Europarlamentarzyści chcą zwiększenia o blisko 75 milionów euro wydatków na programy dotyczące bezpieczeństwa, o 50 milionów euro na wsparcie Unii Europejskiej dla państw dotkniętych ASF-em oraz blisko 29 milionów euro dla małych i średnich przedsiębiorców. Europosłowie chcą również, aby w 2019 roku z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono dodatkowe prawie 300 milionów euro na rozwiązanie problemu migracji. Parlament Europejski zdecydował się na wyeliminowanie cięć, które zaproponowała Rada, i przywrócił poprzedni stan. Dobrze się stało, ocenił europoseł i dr Zbigniew Kuźmiuk.
I rzeczywiście dołożył około 700 milionów euro do wydatków przewidywanych przez Komisję i są takie te wydatki o charakterze priorytetowym. Najważniejsza sprawa to jest ochrona granic zewnętrznych Unii. To jest ten szczęśliwie priorytet przyjęty przez Radę jakiś czas temu i jak widać także w budżecie będzie on znajdował wsparcie. No i w związku z problemami, no głównie na zachodzie Europy, jeżeli chodzi o ludzi młodych, to jest wsparcie tego instrumentu zatrudnienia, szczególnie właśnie ludzi młodych. Miejmy nadzieję, że to przynajmniej kilku krajom pomoże. Ale z polskiego punktu widzenia ważne jest rzeczywiście, że ten priorytet ochrony granic zewnętrznych będzie realizowany, no i wsparcie dla rolnictwa, tym na walkę z ASF-em.
W listopadzie w sprawie unijnego budżetu na 2019 rok mają odbyć się negocjacje z krajami członkowskimi w ramach Rady Unii Europejskiej, co ma ustalić ostateczne kwoty, a takie porozumienie ma zostać poddane pod ostateczne głosowanie w parlamencie 29 listopada. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.